Chciałbym wszystkich przywitać w ten już może nie poranek niedzielny takimi wersetami dla przywitania z listu do Galacjan z pierwszego rozdziału od trzeciego wersetu, gdzie Paweł wita się tak. Trzeci wiersz listu do Galacjan pierwszego rozdziału. Łaska wam i pokój od Boga Ojca i naszego Pana Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie ze względu na nasze grzechy, aby nas wyrwać z obecnego złego wieku, według woli Boga i Ojca naszego, któremu chwała na wieki wieków. Amen. Celowo przytoczyłem ten fragment na początek, witając się ze wszystkimi. Są tu tacy ludzie, których już dawno nie widziałem. Wiem, że niektórzy przyjechaliście na ten czas świąteczny z daleka do rodzin. Odwiedzacie, mamy gości z daleka, z zawody. Łaska nam i pokój od Boga, Ojca i naszego Pana Jezusa Chrystusa, pisze Paweł. Wiecie, 2000 lat temu Syn Boży, Pan Jezus Chrystus, Mesjasz, Baranek Boży w żydowskie święto, w Paschę, wydał samego siebie. I w naszym kraju prawie każdy człowiek o tym wie. Jedni mówią, że te święta to są święta śmierci Pana Jezusa. Jedni mówią, że to są święta zmartwychwstania Pana Jezusa. Jedni mówią, że jednego i drugiego, ale wszyscy o nich słyszeli. Tak naprawdę to mamy do czynienia z szeregiem świąt, z szeregiem niesamowitych wydarzeń, które miały miejsce 2000 lat temu. Ale tak naprawdę Biblia mówi, że zaczęło się wszystko od jednej rzeczy, od Paschy. Pascha. Z czym się nam powinna kojarzyć Pascha w pierwszej kolejności? W liście do Koryntian, mówię to jeszcze ciągle tytułem wstępu, w liście do Koryntian w pierwszym rozdziale, w piątym rozdziale i siódmym wersecie Paweł pisze tak. To a propos tego, co Grzegorz dzisiaj mówił. Albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. No to Wielkanoc, Wielki Poranek, co było w końcu? To twoje pytanie, Grzegorz, jak rozumiem, tak? Wielkanoc. W tekście dosłownie greckim, dosłownie pisze Chrystus nasza Pascha, albo Chrystus na naszą Paschę został ofiarowany. Czy ma to jakieś znaczenie, czy my będziemy to nazywać Pascha, czy Wielkanoc? Tą nazwę ostatnią Wielkanoc przyjęto w 325 roku, żeby się nie kojarzyło żydowsko. Wolał się duży kościół odciąć od tego. Ale czy to się da odciąć? Czy da się odciąć, że Chrystus stał się barankiem? Że Chrystus stał się barankiem paschalnym? Czy to się da odciąć z tego jakże żydowskiego kontekstu albo z tego, co stało się jeszcze wcześniej? Ponieważ dwa dni temu była Pascha, mieliśmy spotkanie tu w piątek, gdzie szczególnie zajmowaliśmy się Paschą, można by powiedzieć, albo raczej rozpamiętywaniem tego, co Pan Jezus zrobił. No i jesteśmy dalej w tym kontekście świąt. Dziś wiele było o Zmartwychwstaniu Pańskim. Śpiewaliśmy niesamowite pieśni. Zmartwychwstał Pan, otworzył drogę. To była pierwsza pieśń, jaką śpiewaliśmy. Ale czy Pan otworzył drogę przez zmartwychwstanie? No tak, drogę do tego, żebyśmy kiedyś zmartwychwstali, bracia i siostry, ale to przed nami. Ale już otworzyła się jedna niesamowita rzecz. Właśnie przez śmierć Pana Jezusa. Ja dzisiaj chciałbym tym się podzielić. A dla mnie Pascha, po tym jak czytaliśmy w czwartki, czytamy Ewangelię Mateusza i Pan Bóg to tak poukładał, jak wiecie, że tak wylądowaliśmy w tym tekście właśnie pod koniec Ewangelii Mateusza, kiedy Pan Jezus oddaje ducha, za naród, za lud, za nas wszystkich. Ja bym się chciał dzisiaj podzielić tekstem o wolności. O wolności. Czemu o wolności? Dzisiaj rano powiedziałem żonie, że znam przepis na to, jak te święta powinny być obchodzone. Znam przepis. Podzielę się z wami, jak mamy obchodzić te święta. Znalazłem. Jak ktoś dotrwa do końca, to może powie amen, a wolałbym, żebyście mnie posłuchali i powiedzieli potem amen. Może się pomyliłem. 3,5 tysiąca lat temu w Paschę Bóg dał wolność Izraelowi. To jest bardzo ważna rzecz. 2000 lat temu Bóg dał wolność przez Pana Jezusa każdemu, kto chce. Ale co to oznacza? Jak dał wolność? W jaki sposób? Co ja mogę z tym zrobić? Nie umiemy oderwać Paschy i baranka paschalnego od tego, co stało się, co Pan Jezus wykonał 2000 lat temu, co stało się 3,5 tysiąca lat temu. Dlatego chciałbym, żebyśmy jeszcze tytułem wprowadzenia sięgnęli do tego, co 3,5 tysiąca lat się stało, ale z uwzględnieniem tej wolności. Wolności. Pascha. Po hebrajsku Pesach. To jest które święto? Pierwsze, drugie, trzecie? Wiecie, jakbyście dzisiaj zapytali kogokolwiek w naszym kraju, które z tak zwanych świąt liturgicznych są pierwsze, to co by odpowiedzieli? Boże Narodzenie? Ciekawe, nie? Pomyślałem ostatnio, nie wiedział, ja sam bym nie wiedział, co mam odpowiedzieć. Mówię oczywiście o społeczeństwie naszym. Ale Pan Bóg w Słowie święto Paschy ustanowił jako pierwsze i one nie bez powodu tam jest pierwsze. To ma bardzo ważne znaczenie dzisiaj dla nas. To nie jest tylko historia, którą czytamy sobie i odkładamy albo której uczymy dzieci na szkółkach. Pascha. Pan Bóg wyprowadził naród izraelski z niewoli. W pełni księżyca. Nie wiem, czy ktoś z was zauważył, jak pięknie świecił księżyc. Jeszcze świeci. Niesamowita rzecz. Jak wyszliśmy stąd w piątek, popatrzyłem na ten księżyc i pomyślałem, wow, te gwiazdy, księżyc cały czas były obserwatorami tego, co się działo na obliczu Ziemi przez wieki. A co się działo? Baranek paschalny. Wszystko bowiem, co przedtem napisano, ku naszemu pouczeniu napisano, pisze apostoł Paweł i to jest ważna rzecz, więc chciejmy się z tego uczyć. Przypomnę historię. Większość z nas ją zna, ale może jesteś tu dziś pierwszy raz, może nie słyszałeś tego na szkółkach, może nie chodziłeś na szkółki, bo nie miałeś takiej okazji, a chętnie podzielimy się tym, co wiemy, co umiemy wyczytać. Jak pamiętacie, Izrael w pewnym momencie, Izraelici jako lud, za sprawą Józefa, raczej bracia Józefa, znaleźli się w Egipcie. Niewiele osób. Ale tak zaczęli się rozradzać, rozmnażać, że nagle faraonowi, jak to pisze druga księga Mojżeszowa, który nie znał Józefa, zaczęło to przeszkadzać. Zaczął uciskać Izraelitów. Mówiąc krótko, Izrael trafił do niewoli. Nam Polakom jest to bliskie. Tak? Byliśmy pod wieloma zaborami. Wiemy, jak to jest być uciskanym w niewoli, ale chyba czegoś takiego nie przeżyliśmy. Faraon i jego ludzie niesamowicie uciskali Izraelitów. Ci już nie mogli żyć w swobodzie, w wolności. Mówiąc krótko i specjalnie używam takiego zwrotu, Izrael był przymuszany do wykonywania woli Faraona. Nie mogli sami decydować o tym, gdzie pójdą, co zrobią. Ba, a dzieci? Faraon był panem życia i śmierci. To on decydował, że chłopców należy eliminować. Naród robi się za silny. I wówczas wydarzyło się coś niesamowitego. 3,5 tysiąca lat temu Pan mówi w drugiej księdze Mojżeszowej, albo lepiej powiedzieć w księdze Wyjścia, to też ma dzisiaj duże znaczenie. Druga księga Mojżeszowa, księga Wyjścia, Exodus, 3 rozdział, od wersetu 7 Pan Bóg mówi tak i tu zaczyna się nasza historia. Są takie fragmenty w Biblii, które bardzo mocno pokazują, od czego się wszystko zaczyna. Bardzo mocno pokazują charakter Boga i to jest jeden z tych fragmentów. Można go pomijać, ale wiecie, my się wtedy zubożamy. Dlaczego? Popatrzcie, co Pan Bóg mówi na temat całej tej sytuacji, w jakiej znalazł się Izrael. Księga Wyjścia, 3 rozdział, od wersetu 7. Rzekł jeszcze Pan, napatrzyłem się na niedolę ludu mojego w Egipcie i słyszałem krzyk ich z powodu naganiaczy jego. Znam cierpienia jego. Stąpiłem przeto, by go wyrwać z mocy Egiptu i wyprowadzić go z tego kraju do ziemi żyznej i rozległej, do ziemi opływającej w mleko i miód. Już wiecie, skąd na marginesie sformułowanie ziemia mlekiem i miodem płynąca. To z Biblii jest zaczerpnięte. Pan Bóg widział niedolę ludzi. To jest Bóg, który widzi. To jest Bóg, który słyszy. Jemu nie są obojętne krzyki. Jemu nie są obojętne ludzkie cierpienia. Tylko trzeba do Niego zawołać. Co Bóg zrobił dla Izraela? 5 rozdział, jak przewrócicie kartkę. Potem Mojżesz i Aaron przyszli do Faraona i powiedzieli, tak mówi Bóg, streszczę to, wypuść mój lud. Słowo wypuść, ta fraza wypuść mój lud, ona jest bardzo ważna. Bo to się powtarza jak refren. Jak wiemy, Faraon wcale nie miał zamiaru wypuścić lud, dać im wolności. Mamy 8 rozdział, werset 1, 9 rozdział, werset 1, 9-13, cały czas jest to samo. Ważna rzecz, wypuść mój lud, aby mi służył. Pan za każdym razem mówił do Faraona, wypuść mój lud, aby mi służył. Nie rozpuść go po pustyni, ale wypuść mój lud, aby mi służył. I z drugiej strony słyszymy w tej historii echo od Faraona. Nie wypuszczę, nie wypuszczę, nie wypuszczę. I tak 9 razy. Nie wypuszcza. I 9 strasznych plag przyszło na Egipt. A Faraon był cały czas nieugięty, wręcz było odwrotnie. Jego serce się coraz to bardziej zaskorupiało. I w końcu w 11 rozdziale, zrobiliśmy duży skrót, w 11 rozdziale w 1 wersecie mamy taki tekst. I Pan powiedział do Mojżesza, sprowadzę jeszcze jedną plagę na Faraona i na Egipt. Potem wypuści was stąd. A gdy was wypuści, całkowicie was stąd wypędzi. Jak to się miało stać? To wypuszczenie? No, druga księga Mojżeszowa, Księga Wyjścia, ona to dokładnie opisuje. Wiecie, w Septuagincie to jest jedno z tłumaczeń, tak się nazywa, Septuaginta, greckie tłumaczenie z języka hebrajskiego. Ona drugą księgę Mojżeszową nazywa Księgą Wyjścia. Ciekawe czemu? No bo ona jest o wyjściu. My bardzo często tracimy wiele, na przykład Biblia, bardzo dobra Biblia warszawska, wielu osób się na niej nawróciło, ja sam osobiście. Mówi 1 Mojżeszowa, 2, 3, 4, 5. Ale gdybyśmy czasem zerknęli na takie nazewnictwo, jakie na przykład Żydzi przyjęli, pierwsza księga, Bereshit, o początkach, bo się zaczyna od słów na początku. Ona jest o wszystkim, co się zdarzyło na początku. O początkach życia, o początkach ludzkości, o początkach zwierząt, o początkach społeczeństwa, o początkach grzechu, nawet o początkach małżeństwa. Jak chcecie mieć dobre wykłady o małżeństwie, to trzeba czytać 1 Księgę Mojżeszową. Tam jest bardzo wiele ważnych informacji. Jeszcze w takim nieskażonym stanie. A ta nasza druga księga, ona w hebrajskim nazywa się Szemot, księga imion, bo ona się zaczyna od imion. Ale Septuaginta mówi wyjścia, bo treściowo ta księga jest o wyjściu, o pewnym wyzwoleniu. Potem wypuści was stąd. Jak ta jak to wyjście na wolność według Boga miało wyglądać, mamy w 12 rozdziale i tu już mamy znane fragmenty. Czytaliśmy to, ja nie chcę tego całego czytać. Chciałbym to zrobić jako tło. Wypuść mój lud, aby mi służył. Jak to miało się zdarzyć? Od 3 wersetu 12 rozdział 2 Księgi Mojżeszowej, Exodus albo wyjścia, jak kto woli, Bóg mówi tak. Powiedz całemu zgromadzeniu Izraela, 10 dnia miesiąca każdy weźmie sobie baranka dla rodziny, jednego baranka dla domu. 5 werset. Wasz baranek ma być bez skazy, jednoroczny samiec. 6. Będziecie go strzegli aż do 14 dnia miesiąca, a wtedy całe zgromadzenie Izraela zabije go między wieczorami. 10 werset, bardzo ważny, to Pascha Pana. To był Boży wymysł. Pascha Pana. Te wszystkie święta opisane w Starym Testamencie, one są nazwane świętami Pana. To nie ludzie sobie je wymyślili. I 12 werset i 13. Gdyż tej nocy przejdę przez ziemię Egiptu i zabiję wszystko, co pierworodne w ziemi Egiptu, od człowieka aż do zwierzęcia. Nad wszystkimi bogami Egiptu dokonam sądu. Ja, Pan. A ta krew będzie dla was znakiem na domach, w których będziecie, gdy bowiem ujrzę krew, ominę was i nie dotknie was plaga zniszczenia, gdy będę zabijał ziemię Egiptu. Co tam się dzieje? Bóg przeszedł przez Egipt. Osądził Egipcjan, łącznie z Faraonem. Zginęli wszyscy pierworodni. Niesamowita tragedia. To tak jakby odciąć komuś ród na ziemi. Nie ma pierworodnych. A Izrael uszedł przed śmiercią. I dzieje się ta niesamowita rzecz i trochę ukierunkowujemy się w tym, czym się chciałbym dziś dzielić. Izrael wychodzi z Egiptu. Dlatego ta księga nazywa się Wyjścia. Księgą Wyjścia. Dlatego Pesach, Pascha, to dosłownie z języka hebrajskiego przejście. To słowo znaczy przejście. Pascha to jest przejście. Przejście, bo ludzie, i to jest bardzo ważna rzecz, przeszli z władzy Faraona, z niewoli Egipcjan i poszli każdy na pustynię? Nie. Przeszli z władzy Faraona pod władzę Bożą. Przeszli pod Bożą opiekę. Wypuść mój lud, aby mi służył. I Izraelici zostali uwolnieni przez Boga. Stali się wolni. Tam nie jest napisane samo wolni, ale stali się wolni. Mówię tak, bo wielu jest takich, którzy dziś wolność w Chrystusie mylą z samowolą w Chrystusie. Ale to wyzwolenie Izraela z niewoli egipskiej to nie jest tylko wydarzenie z historii narodu żydowskiego. To ma o wiele szerszy wymiar symboliczny, ponieważ miało przygotować Izrael, a ma nam pokazać ostateczne uwolnienie, duchowe uwolnienie. Pan Bóg tego miał dokonać dopiero za 1400 lat, podczas obchodów święta Przełasów? Nie. Znowu Paschy. Ten schemat się powtarza. To dlatego baranek na naszą Paschę został ofiarowany. Na Paschę. Baranek został ofiarowany dla naszego przejścia, bo Pascha znaczy przejście. Biblia to jest niesamowita księga, ale to nie jest księga o tymczasowym uwalnianiu ludzi. To jest księga o uwalnianiu wiecznym. To jest księga o wiecznym Bogu i o tym, jak my na początku mieliśmy żyć wiecznie, ale że zawaliliśmy, to musimy zostać uwolnieni w sposób wieczny, nie czasowo, nie na chwilę, ale wiecznie. I ta historia opowiedziana o Izraelu, ta Pascha 3,5 tysiąca lat temu, to jest tylko przygotowanie do wyzwolenia duchowego. Faraon to tylko symbol. Faraon jest tylko symbolem pysznej, zadufanej w sobie osoby, która zmusza ludzi do służenia sobie. To był naprawdę tyran, prawdziwy tyran. To jest niesamowite, jak wyraźnie można w nim zauważyć, że jest on symbolem diabła. Drugi do Tymoteusza pisze o szatanie, mówi, że zmusza ludzi do pełnienia swojej woli. Tak samo było z Faraonem. On zmuszał Izraelitów do pełnienia jego woli. Ciekawe, kto wybudował te piramidy. Zmuszał ich do pełnienia swojej woli. A baranek? Jeżeli Faraon jest typem szatana, symbolem szatana, to baranek? Nie trzeba nam tego tłumaczyć. Dziś na wielu stołach, pomimo tego, że ludzie nie zdają sobie sprawy, stoi baranek. Baranek paschalny. To, co zrobili Izraelici z barankiem paschalnym wtedy, 3,5 tysiąca lat temu, to był tylko symbol na przyszłość doskonałego baranka Bożego, który miał duchowo wyzwolić Izrael. Jedno z tłumaczeń, żydowskie tłumaczenie Sterna niejakiego mówi, nasz bowiem baranek pesachowy, Mesjasz, został złożony na ofiarę. A niesamowite jest to, że Bóg już dawno zapowiedział, jak i co dokładnie się wydarzy, aby uwolnić ludzi z władzy szatana. No i teraz, jak ta wolność się stała? Powiedz Izraelowi, że jutro będą wolni. Tak to było. Nie, z automatu to się nie dzieje. To jak to się dzieje, że my stajemy się wolni? Jak to się stało z nimi, że oni stali się wolni? Czy Pan Bóg nie mógł tego zrobić od tak? Mógł. Ale tego tak nie zrobił. Powiedz Izraelowi, mówi do Mojżesza, że wszyscy przeżyją, bo są dziećmi Abrahama. Ha. Nie. To tak jakbym powiedział dzisiaj, mówię wam, że wszyscy, którzy tu dziś przyszliście, to przeszliście ze śmierci do życia. Wystarczyło przyjść. Wystarczy posiedzieć. Wystarczy, że się urodziłeś w rodzinie, która od jednego pokoleń, dwóch, trzech chodzi do zboru. Nie ma automatycznego zbawienia. I automatycznie ci Izraelici też nie zostali uwolnieni. To może tak. Powiedz Izraelitom, co muszą wiedzieć, żeby być wolni. Też nie. Możemy czytać całe życie Biblię. Żeby się nasłuchać najlepszych kazań, to nie powoduje, że przechodzimy ze śmierci do życia. To się nie dzieje w ten sposób. Nie ma nawet znaczenia, może zszokuje co po niektórych, nawet nie ma znaczenia, czy się ochrzciłeś i czy łamiesz chleb. Możesz to robić, a nie ma w tym prawdziwego życia. To nie ma znaczenia. I to się da wyczytać z Księgi Wyjścia, z drugiej Księgi Mojżeszowej. Uwolnienie Izraela było kompletnym i zupełnym dziełem Bożym. Zupełnym. Ale czy człowiek w tym dziele był bierny? Powiedz Izraelitom, że aby być wolnymi, to co muszą? Ciekawe, co teraz powie, nie? Co muszą? Muszą jedno. Muszą odpowiedzieć wiarą na moje słowa. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Bóg mówi do nich, zaufajcie, że stanie się tak, że ja przejdę przez tą ziemię i przyniosę sąd. Zaufajcie, że przejdę i zginą wszyscy pierworodni. Ale przede wszystkim zaufajcie, po drugie, w moje słowa, że mogę was ominąć, że mogę was oszczędzić. Ale jest jeden warunek. Musicie wykazać się wiarą. Musicie odpowiedzieć wiarą. Musicie pomazać odrzwia krwią. To się jeszcze nigdy nie zdarzyło. Jaki oni mieli przykład? Żaden. Musicie odpowiedzieć wiarą. Ten niewinny baranek to jest wasza odpowiedź na moją łaskę. Musieli odpowiedzieć wiarą, żeby przeżyć. Wiecie, ekonomia zbawienia niezależnie od tego, co ludzie mówią, przez całą Biblię jest taka sama. Tak w Nowym Testamencie, jak i w Starym, tak przed Abrahamem, jak i po Abrahamie. Łaską jesteście zbawieni przez wiarę. Zbawieni nigdy nie było z uczynków i nigdy nie będzie z uczynków, bo my nic Bogu nie możemy przynieść. Zbawienie jest darem. Możesz go wziąć. A musisz odpowiedzieć wiarą, bo to tak działa. Nie zostaliśmy wykupieni, ani Izrael nie został wykupiony w ten sposób, że Bóg powiedział: dam ci, Faraonie, bogactwa całego świata. Nie tym, co zniszczalne, srebrem lub złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania przekazanego wam przez ojców, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Kto w Niego wierzy, nie zginie, ale będzie miał życie wieczne. A kto wierzy, nie będzie potępiony. Przeczytałem wersety, które wszyscy znamy. Od tego, kochani, zaczynają się wszystkie święta. Cała historia wykupienia, wyprowadzenia na wolność zaczyna się od tego. Zmartwychwstanie jest niesamowitą rzeczą. On pokazuje ten triumf. Ale zwycięstwo odbyło się i wolność wtedy, jak baranek, jak oni krwią baranka pomazywali odrzwia. Jak spłycone dziś zostały te święta z całego przesłania, jakie niosą. Ale nas nie interesują ludzie z zewnątrz. W pierwszej kolejności musimy zająć się sobą. Powiedz mi ty, czy zaufałeś Bogu? Czy zaufałeś słowom Pana Jezusa Chrystusa? Czy Jezus stał się twoim osobistym barankiem paschalnym? Nie mojej rodziny, nie mojego taty, mojej mamy, mojego brata, siostry, Mariana, Grzegorza, kogokolwiek. Tylko czy on jest moim osobistym barankiem paschalnym? Bo tylko ten baranek daje wolność. Jak nie, to zginiesz. Jak nie, to zginiesz. Nie ma bowiem żadnego innego imienia danego ludziom pod niebem, przez które moglibyśmy być zbawieni, tylko Jezus. A kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie potępiony. A jak tam pisze? I przejdzie ze śmierci do życia? Przeszedł. Dla Izraelitów to nie było coś, wiecie, duchowego takiego. Oni mogli dotknąć swojego wyjścia. Oni wyszli za chwilę z Egiptu. Pesach. Święto przejścia. Wolność przychodzi wyłącznie przez Pana Jezusa. Za darmo, z łaski. No i teraz, po tym długim wprowadzeniu możemy zacząć. Wolność od czego? Jeżeli to jest święto wolności, od czego? Faraon. Mówimy, Izrael został wyprowadzony z władzy Faraona. Faraon to w ogóle był tytuł Bóg na ziemi. Bóg na ziemi, tak się tytułował. Wcielony Bóg na ziemi. Syn Boga Re, tak sam o sobie mówił. I Bóg uwolnił Izraela właśnie od tego tyrana, który zmuszał ich do pełnienia swojej woli. I tak samo Chrystus uwolnił nas od szatana, który tak bardzo chciał być Bogiem. Tak bardzo sobie przywłaszczył to. Ale Bóg potrzebuje chwalców, jaki by nie był. Przez małe B potrzebuje. Nasz Bóg nas nie potrzebuje. Niczego nie potrzebuje, ale ci bogowie przez małe B zawsze chcą, żeby ich ucho było łechtane. Już teraz rozumiecie, dlaczego czytamy w liście do Kolosan, gdzie Paweł, pisząc o Bogu, mówi tak, 1:13, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł 10 plag. Kiedyś jeden brat przyszedł po jakimś słowie i mówi, ale co to znaczy, że wyrwał? No właśnie, przyjrzyj się Faraonowi. Przyjrzyj się, jak on nie chciał wypuścić tych ludzi. Myślisz, że szatan chciał cię wypuścić? Nie chciał. Co zrobił Chrystus? Paweł w Kolosan 2:15 pisze dalej: rozbroił zwierzchności i władze, jawnie wystawił je na pokaz, gdy przez niego odniósł triumf nad nimi. Chrystus odniósł triumf. Faraon był bezsilny, kiedy Pan Bóg zadziałał. Tak samo jak szatan był bezsilny wobec dzieła Pana Jezusa. To była naprawdę mocna interwencja. Powiem znowu coś może zaskakującego, ale myślę, że większość z nas to widzi. Pascha nie była celem samym w sobie. Celem samym w sobie nie było to, żeby Pan Jezus Chrystus zawisł na krzyżu. To, bracia i siostry, nie było celem samym w sobie. Nie nazywałbym was braćmi i siostrami. Wiecie, co było celem? Wyprowadzenie na wolność. Pascha była tylko środkiem, sposobem do tego, żeby ci ludzie mogli wyjść na wolność. Jakże piękno tych świąt zostało, przepraszam za wyrażenie, nie umiem lepszego, zajajczone, zazajączkowane, zaśmingusowane, spoganizowane. To nie ma nic w związku z Paschą, o której czytamy w Słowie Bożym. Pascha jest sposobem na uwolnienie każdego człowieka. Dla większości z nas, to jest nawet nas, to jest czas taki wolny, tak? Wszystko się wolniej toczy. Ludzie sobie wysyłają życzenia. Życzę ci wszystkiego dobrego. Czasu z rodziną. A gdzie coś o wolności? Przecież myśmy się stali wolni, kiedy baranek zawisł na krzyżu. Nic o tym, że Pascha była przygotowaniem do kolejnego święta, się już w ogóle nie mówi. Do święta wolności. Wiecie, tak naprawdę w tym czasie Izrael obchodził 3 święta, ale dzisiaj nie jest to studium o świętach. Dlatego chciałbym o praktycznym aspekcie powiedzieć, co znaczy dla nas ta wolność. Ale tam były 3 święta. Pascha, święto wolności i za chwilę święto pierwszych plonów. To, że Chrystus zmartwywstał. To były 3 ściśle ze sobą związane święta. Tego nie da się rozerwać. A my nauczyliśmy się, że to jajka. 14 Nisan. Wiecie, jak go Żydzi nazywają do dzisiaj? My to mamy w Biblii. To nie wymyśliłem tego sobie. W Mateusza 27 rozdziale i 62 wersecie, kiedy liderzy się zorientowali, przypomnieliśmy sobie, że ten zwodziciel powiedział, że trzeciego dnia zmartwychwstanie. Wiecie, co zrobili? 62 Mateusza 27 rozdziału. Następnego dnia, pierwszego po dniu przygotowania, jest w niektórych Bibliach. Pierwszego po dniu przygotowania. Do czego to było przygotowanie? Pascha była przygotowaniem do wyjścia na wolność. Czy Chrystus musiał wyjść na wolność? Nie, to myśmy potrzebowali wyjścia na wolność. Święto wolności, które jest kolejnym świętem. A, otwórzmy to. Trzecia Księga Mojżeszowa, czyli Księga Kapłańska, jak w niektórych tłumaczeniach. 23 rozdział, werset 5 i 6. W pierwszym miesiącu, 14 dnia tego miesiąca o zmierzchu jest Pascha Pana. A 15 dnia tego miesiąca będzie święto Przaśników dla Pana. Przez 7 dni, ważne słowo, będziecie jedli przaśne chleby. Jaki to chleb jest przaśny? No bez zakwasu. Jeżeli Faraon był symbolem, jeżeli baranek był symbolem, to co może oznaczać ten przaśny chleb? Bez zakwasu. Pan Jezus wiele razy do niego nawiązywał. Strzeżcie się kwasu, faryzeuszów, to jest obłudy. Odrzućcie wszystko, co jest plugawe. Wasza sprawiedliwość musi być większa niż sprawiedliwość faryzeuszy. 7. Liczba pełni w Biblii. To tak, jakby Pan Bóg chciał powiedzieć, jest dzień przygotowania, 14 Nisan, ale potem Macie siedmiodniowe, długie święto, pełnia wolności. Ale pamiętajcie o jednym. Bez kwasu. Kwas zawsze był obrazem grzechu. Zawsze był obrazem dziadostwa. Przaśniki, wasze święta niech będą bez zakwasu. Wiecie, jest w Biblii recepta na to, jak świętować. Bez zakwasu. Ja tak sobie pomyślałem, co to była za radość, jak Izrael wychodził z niewoli. Po 400 latach wychodzili na wolność. Jeżeli ktoś miał tą trudność być kiedykolwiek w zakładzie karnym, ale nie chodzi mi od tej strony, gdzie można wchodzić i wychodzić, ale od środka, to wie, co to znaczy siedzieć tam. 400 lat zależni od Faraona i nagle wychodzą na wolność. Drogi bracie i siostro, a może czas, żeby znowu sobie przypomnieć ten moment, kiedy Chrystus wyprowadził cię na wolność. Jak się wtedy czułeś? Jak przyszedłeś do Niego z tą ufnością, tak jak Izraelici, i powiedziałeś: Panie Jezu, weź to ze mnie. Ja już tego nie chcę. Chcę być wolny od umierania, wolny od winy. Chcę mieć z Tobą pokój. Przypomnijcie sobie ten moment. Jak to jest wyjść na wolność? Przeszliśmy ze śmierci do życia. Jak pisze Paweł w liście do Rzymian. Ale chciałbym się skupić na jednej rzeczy. Weźcie to do swoich domów, to co teraz powiem. I myślcie o tym, jak przechodzić święta Przaśników. Bo my już jesteśmy po Pasrze w chronologii świąt. Pascha się wydarzyła. Baranek paschalny został zabity. Teraz jest świętowanie. Jest święto wolności. Jakie są praktyczne skutki tego, że my jesteśmy uwolnieni? Od władzy szatana, jak pisze w Dziejach Apostolskich, od mocy szatana. Takie proste rozumowanie. Jeżeli prawdą jest, a tak mówi Słowo Boże, że szatan zmuszał nas do pełnienia swojej woli, a Chrystus wyzwolił nas. Wyzwolił? Wyzwolił nas. To czy prawdą jest to, co napisał Paweł w liście do Rzymian 6,14? Czy prawdą jest to, co napisał Paweł, że grzech nie będzie nad wami panował? Wiecie, to jest ważna prawda. Grzech nad wami panował nie będzie. Innymi słowy, jeżeli jesteś w gronie wyzwolonych, to, co się Bogu nie podoba, wcale nie musi mieć miejsca w twoim życiu. Grzech nad tobą panować nie będzie. Mnie ta prawda uderzyła. Jak czytałem Ewangelię Mateusza, jak rozmyślałem o tym, co zrobił Pan Jezus, jak uderzyło mnie słowo, że to jest dzień przygotowania i że wyprowadził Pan na wolność Izraelitów, ale to był tylko symbol, bo Chrystus zrobił to samo duchowo z nami. Wyprowadził nas na wolność. To ja o tym chciałbym pamiętać. Ja powinienem o tym pamiętać. Wiecie o czym? Weźcie to do swoich domów. To jest ważna prawda. My nie musimy grzeszyć. Nie jesteśmy w Jego władzy. Mówię o szatanie. Mamy możliwość dokonania wyboru. W końcu mamy taką możliwość. Zaciekawiło mnie to. Otworzyłem wszystkie tłumaczenia polskie, jakie były. Rzymian 6,14. Przeczytam wam, jak to oddają tłumacze. Grzech bowiem nie powinien nad wami panować. Inne tłumaczenie. Niech nie panuje nad wami grzech. Inne tłumaczenie. Grzech bowiem nie może mieć dłużej władzy nad wami. Nie będzie grzech panem nad wami, bo grzech nie będzie miał nad wami władzy. A na końcu grzech nie musi być waszym władcą. Grzech nie musi być waszym władcą. To jest święto wolności. Wiecie, co to znaczy nie musieć? Ja mam wybór. Ja tego nie muszę robić. Już to kiedyś wspomniałem z tego miejsca. Zaryzykuję. Mój ulubiony długopis. Wiecie, co to jest? To jest prawo ciążenia. Tak to działa. Ciąży. Grawitacja. Niefachowo powiem. Możesz się spierać, że nie spadniesz. Spróbuj wyjść na dach i rzucić się i wmawiać sobie nie spadnę, nie, możesz dyskutować z grawitacją i tak spadniesz. Ci, którzy złamali nogi albo ręce, to wiedzą. A Robert może się wywalił na tych nartach już nie raz, ani razu kiwa głową. Ja się wywaliłem wiele razy. Powiem wam, doznałem na swojej własnej skórze, co to jest grawitacja. I w sferze duchowej jest tak samo z każdym człowiekiem. My możemy udawać, jak się człowiek naturalnie rodzi, po prostu urodziłem się, jestem sobie, żyję. Mogę udawać, że poradzę sobie z grzechem. Nie ma szans, ponieważ działa coś takiego w świecie duchowym jak grawitacja do grzechu. Tak to sobie kiedyś nazwałem. Grawitacja do grzechu to jest takie prawo, że my nie potrafimy przestać. Nie umiemy przestać. Nawet takie prawdziwe, acz tragiczne powiedzenia ludzkie z tego się wzięły. Zakazany owoc smakuje najlepiej. Albo zasady są po to, żeby je łamać. To jest grawitacja do grzechu. Nie. Chodzimy bez wyjątku. A czy chcesz, czy nie? Chyba, że ktoś cię uwolni od grawitacji do grzechu. Od władzy szatana, czyli tego, który zmusza ludzi do pełnienia swojej woli. Drogi bracie, droga siostro, ty, którzy uwierzyłeś, że baranek na krzyżu dał ci wolność, święto przaśników, święto wolności, nie musisz robić tego, co się nie podoba Panu Bogu. Nie musisz tego robić. Możesz na co dzień chodzić w wolności od tego, co było wcześniej. A wiecie, jaka jest recepta na świętowanie prześników? Życie w wolności od grzechu. Tu nie chodzi o tylko tydzień. Izrael miał tydzień na myślenie o tym, że jego dom ma być, ich domy mają być pozbawione kwasu. Jak to napisał Paweł? Teraz przeczytam to całe w 1 Koryntian, 5 rozdziale, 7 i 8 wersecie. Paweł pisze tak. 1 Koryntian, 5 rozdział, 7 i 8 werset. Usuńcie więc stary zakwas. Czy jemu chodziło o ciasto? Nie sądzę. Usuńcie więc stary zakwas, abyście byli nowym ciastem. Jako że jesteście przaśni, to my jesteśmy przaśni. Chrystus bowiem, nasza Pascha, został ofiarowany za nas. Obchodźmy zatem święto nie ze starym zakwasem, ani z zakwasem złośliwości i przewrotności, ale w przaśnikach szczerości i prawdy. Obchodźmy zatem święto. To jest przepis na święta. Ale one nie trwają tylko 2 dni, 3 dni, 7 dni. Przecież Chrystus trwale nas wyzwolił, nie na tydzień. My nie musimy wracać do tego, co było. I powiem znowu to, tą wolność może mieć każdy, który jest zmęczony swoim dotychczasowym życiem. I kto zawoła, Boże, jestem już zmęczony ciągłym powtarzaniem tego, tych samych błędów, przepraszaniem żony, przepraszaniem znajomych, przepraszaniem za moje kłamstwa. Ciągle jestem już zmęczony wracaniem do tego mojego zakwaszonego życia. Jak myślicie, czy Bóg na coś takiego zareaguje? I rzekł Bóg, napatrzyłem się na niedolę mojego ludu w Egipcie i usłyszałem krzyk ich z powodu naganiaczy jego, znam ich cierpienia. Zareagował na krzyk Izraela. A co powiedział Pan Jezus? Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni. Czy tu chodziło o pracę naszą? Biblia to jest duchowa księga. Jak jesteś już zmęczony swoim życiem, swoimi grzechami, wracaniem, możesz próbować od tego uciekać, ale grawitacja i tak cię złapie. Ale jest jedno wyjście. Możesz wyjść na wolność dzięki niemu za darmo. To jest dar. Nie musisz wracać do tego. Teraz jest trudniejsza część dla tych, którzy są wolni. Chrystus naprawdę nas wyzwolił. Możemy chodzić w wolności. Czy słusznym jest zatem wmawianie sobie, już taki się urodziłem, już taki sobie jestem, ja się nie zmienię, taki mam charakter. Skoro Bóg na nowo ciebie i mnie narodził, to chyba już nie jesteś tym samym Adamem, Marianem, Aleksandrem, Malwiną, Robertem, Irkiem, Darkiem. Już nie muszę spierać się, stawiać na swoim, nienawidzić, zazdrościć, gniewać się. Mógłbym przeczytać Galacjan, 5 rozdział. A jawne są uczynki ciała. Cały ten kwas powinien być wyrzucony. Ja tego nie muszę robić. Czy słusznym jest, bracia i siostry, mówienie sobie, taki już mam słaby charakter? Skoro Słowo Boże mówi wyraźnie, że grzech nad wami panować nie będzie, to znaczy, że ja nie muszę się temu podporządkować. Już nie jesteśmy pod władzą tego tyrana. Już nie muszę ciągle spoglądać wstecz. Ja wiem, że czasem to wracanie do kwasu, bo się nam przypomina, znowu mi to ktoś potem przypomni, cebulka. Wiecie, Izrael jak wyszedł z Egiptu, to ciągle oglądał się, jak żona lota wstecz. My czasem z własnej woli chcemy tam wracać, bo się nam przypomina, ale było fajnie. Moja obserwacja samego siebie, czytam słowo dla siebie. My ludzie potrafimy być bezczelni wobec Boga. Wiecie dlaczego? Bo nawet po nawróceniu, po tym, że wiemy, że Chrystus nas wyzwolił, po tym, że co niedzielę o tym opowiadamy, po tym, że dziękujemy, że śpiewamy pieśni, że Chrystus nas wyzwolił, to potrafimy powiedzieć do Boga, Boże, ja sobie nie radzę z moimi pożądliwościami, nie dam rady. Jak Ty milczysz i nie obdarzasz mnie ekstra mocą do tego, to Twoja wina. Nie dałeś mi mocy do tego, żeby sobie z tym poradzić. Jakbym miał tą moc, to bym sobie poradził z moją pożądliwością zaglądania, a nie na te strony, co trzeba. Piciem, obgadywaniem, wszystkim, co tam można sobie wymienić. Boże, nie milcz, obdarz mnie mocą. No i nie milczy. Czy dał nam środki do tego, żeby walczyć? Zmiażdżył mnie list Piotra ostatnio. Ponieważ w drugim liście Piotra Pan Bóg odpowiedział mi na to moje pytanie, które ja mówię, czy my wszystko mamy, Panie Boże? Drugi list Piotra, 1 rozdział, od 3, jedno zdanie w 3 wersecie. Jego boska moc obdarzyła nas wszystkim, co potrzebne do życia i pobożności. Czego nie mamy, bracia i siostry? Czego my potrzebujemy? Ale ja nic nie dostałem, Panie. Jakby tylko Jezus stał przy mnie tak na co dzień, to ja bym tych grzechów nie popełniał. To ja bym nie wracał do tego starego kwasu. Nie szedłbym do tego brata się z nim kłócić. Nie miałbym złych myśli i tak dalej. Ale kiedy Pan Jezus wyprowadził ludzi na wolność i kiedy powiedział, że do tych kobiet właśnie, że muszę iść do Ojca, to jeszcze wcześniej nawet zapowiedział, zostawię was sierotami, będziecie się tułać sami? Nie zostawię was sierotami, bo kiedy ja pójdę do Ojca i zasiądę, to przyjdzie Pocieszyciel. I On będzie z wami zawsze. Ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Ale jak jest z nami, jak siedzi po prawicy Ojca i jest napisane, że dopiero wróci? Wiecie, to jest niesamowite. Dostaliśmy za darmo uwolnienie z władzy szatana. Dostaliśmy po drugie niesamowity dar chodzenia na co dzień z samym Bogiem, bo Duch Święty będzie z wami. Pan Jezus to powiedział. Nawet ostatnio chyba Marian użył takiego sformułowania, jak apostołowie czekali zgromadzeni, tak jak Pan Jezus im powiedział w Jerozolimie w dzień Pięćdziesiątnicy, to co im powiedział Pan Jezus wcześniej? Czekajcie, aż dostaniecie moc z wysokości. Ale Duch Święty to nie jest moc jak prąd elektryczny. To jest jedna z części troistego Boga. Nie wiem, jak to mogę powiedzieć lepiej, bo tego nie pojmuję do końca, ale to jest sam Bóg z nami. Dotknęła mnie w zeszłym tygodniu modlitwa jednego młodego brata, który powiedział, że Pan Jezus pokazał nam, jak być sługą i że On też tak chce. Drogi bracie, drodzy, to jest instrukcja, jak służyć Bogu. Wypuść mój lud, aby mi służył. Wypuszczenie na wolność, które się stało u Izraela, jest tak samo naszym udziałem. Duchowe wypuszczenie na wolność. Jak służyć Bogu? Jak służyć Bogu? Jak chodzić? Jak służyć Bogu, to jest inaczej, jak chodzić w wolności. Dzisiaj Piotr przeczytał taki fragment z pierwszego Jana, że na tym polega miłość ku Bogu, że się przestrzega Jego przykazań. Chcesz służyć Bogu? To służ w ten sposób, że przestrzega Jego przykazań. Żyj bez kwasu. Wiecie, jak Izrael wyszedł z tego Egiptu, niesamowite są te historie. Izrael wychodzi z Egiptu, Pan Bóg ich nie rozpuścił i mówi, fruncie teraz, niech każdy wymyśli, jak chce żyć. Pierwsze co, zaprowadził ich pod górę Choreb, pod górę Synaj. I wiecie, co im tam dał? Standard życia. Określił im, tak będą wyglądały twoje relacje z żoną, tak będą wyglądały twoje relacje z sąsiadami, tak z nieprzyjaciółmi, tak będziesz robił w pracy, a jak będziesz budował chałupę, to wstaw tam balustradę, żeby nikt nie spadł. Pan Bóg określił całe życie od A do Z. Dał im słowo i powiedział, tego przestrzegajcie. Czy my mamy inaczej? Nie. Mamy dokładnie to samo. Ale żeby była jasność, bo ktoś może się zmarszczyć. Czy to znaczy, że po nowym narodzeniu my już zupełnie możemy być kompletnie, zupełnie kryształowi? Bo Pan Bóg powiedział, żyjcie bez kwasu. To byłaby herezja, gdybym powiedział, że możemy być zupełnie, zupełnie kryształowi. Chrystus uwolnił całego człowieka, duszę i ciało. Ale dopóki jesteśmy tu w tym ciele, to dalej będzie nas ciągnęło w dół. Dopóki chodzimy tymi stopami po ziemi, to odczuwamy grawitację. Tak samo jest w naszym duchowym chodzeniu. Dopóki jesteśmy w tym ciele, to działa grawitacja grzechowa. Zdarzy się nam. My o tym wiemy. Nie oszukujmy się. Chociaż nie powinno to mieć miejsca. Ale kiedy będziemy mieli to spotkanie z Panem Jezusem na obłokach, jeżeli jesteś już na obłokach, to grawitacja działa? Nie, przestała działać. I to jest ten dzień, na który wszyscy czekamy. Grawitacja przestanie działać. Ciążenie ku grzechowi już nas nie będzie ciągnęło. Dostaniemy nowe ciała, tak jak Pan Jezus obiecał. Podobne do Jego ciała. Ja mam czasem tak, mogę się podpisać pod tym, co powiedział Paweł. Coś powiem za dużo. Coś zrobię źle. I potem odzywa się we mnie to, co napisał Paweł. Z takiego przekładu przeczytam to może innego. Niektórzy z nas go tu mają, nie musicie tego otwierać. To jest Rzymian 7 rozdział. Zrobię coś źle, powiem coś za dużo i nie rozumiem własnych czynów, pisze Paweł. Nie rozumiem własnych czynów. Robię to, robię nie to, czego chcę, ale to, czego nienawidzę. Nie mieliście tak, powiedzieliście i za chwilę, o, nie miałem tego mówić. Jak ja siebie za to nie lubię. Panie, wybacz. Nasze ciało i jego pożądliwości będą wiele razy nas dołować. Ciążyć nam, bo to jest prawo ciążenia. Ciągle prawo ciążenia. Ale Słowo Boże i w mocy Ducha Świętego namawia nas, zrzucajcie z siebie to wszystko, co możecie. Próbujcie. Co więc możemy zrobić tak praktycznie, żeby w pełni cieszyć się naszą wolnością, bo zaczął się, mam nadzieję, u większości nas. I nie chodzi tylko o to, że dzisiaj jest 16 Nissan albo 21 kwietnia, dwa dni po Pasrze. U nas się w ogóle zaczął czas wolności, bo przecież nowym stworzeniem jesteśmy. To jak chodzić w tej wolności? Jak służyć Bogu? Niektórzy mówią, że trzeba przeklinać szatana, gromić go. Nie, tego Biblia mnie nie uczy. Niektórzy mówią, wsłuchaj się w siebie. Idź za głosem swojego serca. To też wiemy. Jeremiasz w 17 rozdziale mówi, średnio z naszym sercem. Pan Jezus to potwierdza. Podstępne jest nasze serce. Musisz kontrolować to, co myślisz, bo jak tego nie będziesz kontrolował, to możesz polec. Niektórzy mówią, musisz się oczyścić, oczyść swój umysł. Tak się wyluzuj. Zepnij się, siądź sobie, o niczym nie myśl. Ale jak tu nie myśleć, skoro Biblia mówi i rozmyślam o Twoim zakonie dniem i nocą. Jak nie myśleć, jak Pan Bóg zapowiedział w Jeremiasza, w Hebrajczyków to jest potwierdzone. Dam moje prawa w ich umysły i wypiszę na ich sercach. Jak nie myśleć o tym? My nie jesteśmy wzywani do tego, żeby nie myśleć. Pan Bóg chce, żebyśmy właśnie zaczęli myśleć, żebyśmy się zajmowali Słowem. Są jeszcze tacy, którzy mówią, wybiorę sobie przewodnika, takiego kogoś, kto wydaje się, że jest Boży i będę go naśladował, zanim pójdę. Mówię o tym dlatego, że dzisiaj wielu jest takich, którzy chcą być przewodnikami i wielu jest też takich, którzy przyłączają się do przewodników. Wiecie, ale z ludźmi jest taki sam problem jak z sercem. Bo jeżeli serce zawodzi, to i człowiek zawodzi. I ten sam Jeremiasz w 17 rozdziale pisze, przeklęty człowiek, który na człowieku polega, a z ciała czyni oparcie, a od Boga się odwraca. Ludzie mogą cię zawsze zawieść. Albo zwieść, co gorsza. Wtedy będziesz tylko poturbowany. To jak pozostać wolnym i cieszyć się tą wolnością? Jak być sługą? I jedyną nieomylną i ostateczną instrukcją, nie ma żadnych innych, jest to. To jest instrukcja świętowania. To jest instrukcja chodzenia w wolności. Jedyna instrukcja. Nasze służenie, nasza wolność jest nierozerwalnie związana z wypełnianiem tego słowa. Jeżeli wyjdziemy poza, jeżeli dołożymy coś do tej Biblii albo z niej coś ujmiemy, to możemy znowu wypaść. Znowu będziemy wracać. Chcesz chodzić w wolności? Chcesz mieć święto przaśników przez całą resztę życia? No to stosuj tą instrukcję po pierwsze. Czy to wystarczy, niektórzy dziś mówią? Czy to ci wystarczy? Przecież tu nie ma wielu rzeczy. Śmiem się nie zgodzić. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały. Co to znaczy doskonały? No bez zakwasu. Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła w pełni przygotowany. Chcesz służyć? Czytaj Słowo Boże. Są dziś zamachy na Słowo. I Paweł już dawno i apostołowie o tym napisali. Bóg to zapisał, żebyśmy o tym wiedzieli. Dziwię się, pisze do Galacjan, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii. Galacjan pierwszy rozdział. Chociaż innej nie ma, są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale chociażbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam odmienną Ewangelię od tej, czyli od jakiej? Od tej. Niech będzie przeklęty. Drugi raz to powtarza. Jak powiedziałem przedtem, to i teraz mówię. Jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, której przyjęliście, niech będzie przeklęty. Boże przesłanie do utrzymania naszej wolności, do święta przaśników, do służenia Mu, bo to wszystko są synonimy, jest tu. Słowo Boże. Ale wymaga to poddawania się pod działanie Ducha Świętego. Nie da się służyć Bogu o własnych siłach. Musimy się poddać. I pięknie to znowu Słowo Boże mówi: według Ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. Nie według ciała, nie to, co mi się podoba. Przeczytaj Słowo i postąp według Niego. Na zakończenie. Nie wiem, czy w Twoim życiu rozpoczęło się święto wolności. Ale mimo wszystko na koniec będę nalegał, żebyś zadał sobie pytanie. Czy jestem wolnym, biblijnie wolnym człowiekiem? Co to znaczy? Czy zaufałem temu, że krew baranka jest mnie w stanie uwolnić od sądu Bożego? Ludzie nie lubią dziś mówić o sądzie. Ale będzie taki dzień, kiedy Bóg ześle Syna, żeby sądzić wszystkich sprawiedliwie. Czy ujdziesz przed tym sądem? Możesz już teraz wyjść spod sądu. Musisz być wolny. Pytanie tylko, czy chcesz być wolny? Czy chcesz być wolny? Możesz się oszukiwać, że dasz sobie radę. Nie dasz sobie rady bez Chrystusa. Na chwilę tak. Są różne dzisiaj sposoby, terapie. One dają chwilową wolność, ale nie dają tej najważniejszej wolności. Nie leczą z grawitacji grzechu. Z grawitacji ciążenia grzechowego leczy tylko i wyłącznie krew baranka. Nie musisz do tego wracać. Ale mimo wszystko będę też chciał zadać wam drugie pytanie do tych, którzy już są wolni. Czy naprawdę chcesz Jemu służyć? Bo to jest możliwe, ale wiecie, wymaga to jednej rzeczy. Starszy brat kiedyś napisał do młodszego brata, mówię o apostole Pawle, który pisał do Tymoteusza. Pisze do niego tak: ćwicz się w pobożności. My bardzo dużo czasu poświęcamy na nasze ciało. I to wcale nie jest złe. I Paweł o tym mówi. Ćwiczenie cielesne nie, że jest be i fuj, ale ono niewielki pożytek przynosi, bo doczesny. Ale jak się będziesz ćwiczył w pobożności, w życiu bez kwasu, to będziesz chodził w wolności. Ćwicz się w pobożności. Skończę tak. Wypuść mój lud, aby mi służył, powiedział Pan przez Mojżesza do Faraona. Tu jest instrukcja dochodzenia w wolności. To jest instrukcja nie nasza. Najlepsza instrukcja, jaką mogę wam dać, jaką Pan Bóg nam wszystkim dał. Skończę to tekstem z pierwszego rozdziału Jakuba, listu Jakuba, od 25 wersetu. Wsłuchajcie się, gdzie padnie słowo wolność. Jakuba 1,25 i następne. 1,25, wcześniej 1,22. Bądźcie więc wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Jeśli ktoś bowiem jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, podobny jest do człowieka, który przygląda się w lustrze swojemu naturalnemu odbiciu, bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim jest. Lecz kto wpatruje się w doskonałe prawo wolności, to jest prawo wolności. W doskonałe prawo wolności i trwa w nim, to wymaga ćwiczenia. Nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą dzieła. Ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Życzę wam wszystkim, sobie też tego życzę. Błogosławionego święta Przaśników wam życzę. Nie tylko tydzień, nie tylko dwa dni. Receptę znamy. Nie. Błogosławionego święta Przaśników. A proponowałbym, zanim jeszcze powiem amen, żebyśmy zaśpiewali jedną pieśń, a potem nie siadali. Ponieważ mamy święto wolności, i możemy w to święto wolności przynieść Bogu nasze różne troski, nasze różne obciążenia. Może chcesz wyjść z niewoli? Może chcesz dziś powiedzieć cicho albo głośno? To powiedz to. Może chcesz powiedzieć: Panie, dziękuję Ci, że mnie wyposażyłeś we wszystko. Możesz to powiedzieć. A tu nikt nie krytykuje, nikt nie patrzy, nikt nie namawia, ale zachęca. Duch Święty mnie dzisiaj zachęca do tego, żeby chodzić w wolności. Wstańmy, zaśpiewajmy, a potem jeszcze módlmy się.
Nadzieja.